Tak, my mamy dzisiaj kontynuację wątku, który rozpoczęliśmy w ubiegłą środę. Przypomnijmy, że tytuł naszych rozważań, ogólny, wspólny tytuł brzmi Vademecum. Vademecum to znaczy pójdź za mną. To znaczy, szerzej mówiąc, podręcznik zawierający podstawowe wiadomości, informacje praktyczne, wskazówki z jakiejś dziedziny. No i my mamy takie różne dziedziny, którymi się też tu w Kościele, w zborze, w społeczności zajmujemy. I chciałem od już jakiegoś czasu poruszyć różne praktyczne kwestie dotyczące naszego wspólnego życia, służby Panu, różnych sytuacji też w domu, w rodzinie, ale to z czasem. Zależy, jak nam będzie to wychodzić i na ile będziecie chcieli słuchać tych moich rozważań. Chciałem też powiedzieć, że mówiąc to, nie chcę nikomu narzucać, że tak musi być. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to jest jakaś tresura, że tu wszyscy muszą pod linijkę chodzić w stosunku do tego, co ja powiem. Ja tylko jako starszy już siwiejący człowiek chcę się podzielić, możliwe, że po raz ostatni już pewnymi spostrzeżeniami, obserwacjami, doświadczeniami, które zbieraliśmy przez całe lata. Marek się uśmiecha, bo my od dziecka w zborze i mieliśmy różne obserwacje i tego się nagromadziło trochę, a dzisiaj tak różnie jest w różnych zborach, w różnych społecznościach, więc po prostu trochę tego dziedzictwa ewangelicznego, chrześcijaństwa, pewnych obyczajów, zwyczajów, zachowań chciałem trochę zostawić, że gdy któregoś dnia będę wąchał kwiatki od spodu, jak to mówił jeden kaznodzieja, będę pod trawnikiem, to żeby coś z tego zostało dla następnych pokoleń. Mottem tego rozważania jest słowo Boże z Tymoteusza, 1 Tymoteusza 3, 14 i 15. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie, gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Czyli po prostu apostoł Paweł udzielał instrukcji bratu młodszemu we wierze, który prowadził zbór w Efezie i potrzebował rady, pouczeń, wskazówek kogoś, kto już nie z jednego pieca chleb jadł. Więc miał doświadczenie troszkę większe. Dzisiaj przechodzimy do kwestii modlitwy w zgromadzeniu. Jesteśmy w zgromadzeniu, już nawet się trochę pomodliliśmy, schodzimy się, zgromadzamy w różnych konfiguracjach, ale również tutaj w zborze, na nabożeństwie i głównie tego będą dotyczyć nasze dzisiejsze uwagi, rozważania odnośnie modlitwy w zbiorowości, w zgromadzeniu. Dlaczego w ogóle modlić się publicznie? No przecież Pan Jezus powiedział, a gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej i zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Wynikałoby z tego słowa, najprościej, najkrócej mówiąc, że modlitwa nie powinna być na pokaz dla innych ludzi, tylko jest kwestią osobistej relacji z Bogiem. I najlepiej, żeby ona się odbywała w zaciszu naszego własnego mieszkania, w zakątku, tam, gdzie nas nikt nie widzi i nie słyszy, i żeby pielęgnować tę intymną relację z Bogiem, rozmawiać z Bogiem. Tak to rozumiemy, prawda? Tego uczył Pan Jezus i moglibyśmy powiedzieć, biada nam, gdyby nasza modlitwa ograniczała się tylko do tego, co tutaj wypowiadamy w kaplicy, a nie byłoby tej modlitwy w naszej izdebce czy naszej komórce, to zależy jaki przekład, tak to oddaję. Lecz Modlitwa w zgromadzeniu jest również potrzebna, ponieważ ona ma służyć zbudowaniu innych wierzących i jest po to właśnie, żeby inni ją słyszeli. Nie jest dobrze, kiedy chrześcijanin obnosi się ze swoją modlitwą, wychodzi gdzieś tam, pokazuje, jak on się modli. Właśnie dzisiaj widziałem, jak jeden z pastorów gdzieś na plaży zdjęcie sobie robi, jak on się modli do Boga i uwielbia Boga, jak on teraz taki power, jaka moc Ducha Świętego, jak on i taki sobie ognie jeszcze dostawił nad głową, jak on się modli. No ja bym tego tak nie widział. Uważam, że chrześcijanin nie powinien się obnosić i pokazywać na Facebookach, jak on się modli, jaki on jest gorliwy, bo to jest coś takiego, co przeczytaliśmy, że niektórzy faryzeusze uczeni w piśmie specjalnie wychodzili na róg ulicy, żeby z jednej strony i z drugiej widzieli, jak oni się modlą. Ale mamy w Słowie Bożym i w praktyce chrześcijańskiej modlitwę w zgromadzeniu. O tym apostołowie piszą i nawet sam nasz Pan w pewnym momencie dał świadectwo takiej modlitwy. Pamiętacie, przy grobie Łazarza, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, że Tyś mnie posłał. Odezwał się do Ojca, także go usłyszeli, z określonego powodu, żeby ludzie posłuchali, co on mówi do Ojca i żeby też dzięki temu uwierzyli, że został posłany przez Ojca. Trochę tak to jest z modlitwą, jak jest w relacjach na przykład mąż i żona. Że gdyby żona do męża odzywała się tylko publicznie, tylko wtedy, gdy jest w towarzystwie z innymi ludźmi, a w domu, a sam na sam, a w samochodzie, jak są we dwoje tylko, ani mru-mru się do niego nie odzywała, a gdy trafia do towarzystwa, to nagle zaczyna do niego mówić, odzywać się, uśmiechać się do niego, to co byśmy powiedzieli? Coś dziwnego, no nie? A gdybyśmy teraz wzięli odwrotnie, że sam na sam to nawija cały czas, a w towarzystwie, przy stole z innymi ludźmi ani razu do męża, ani słowem by się nie odezwała, to co byśmy powiedzieli? Byśmy powiedzieli, co to za małżeństwo? Ono w ogóle ze sobą nie rozmawia. Oni tak jakby siebie nie widzą w towarzystwie innych. Celowo używam tej ilustracji, żeby pokazać, że potrzebna jest równowaga. Potrzebne jest i to, i to. I sam na sam, przede wszystkim sam na sam z Bogiem, ale też w towarzystwie innych wierzących. Jeśli chodzi o modlitwę, ja obiecywałem, że teorii za dużo nie będziemy poruszać, bo przecież to nie są wykłady o modlitwie ogólnie, tylko takie vademecum. Pójdź za mną, posłuchaj, jak ja myślę o różnych sprawach i dzielę się z Tobą tym, żeby tej praktyki ewentualnie trochę uświadomić, że tak można, niekoniecznie tak, ale że tak można, że tak starsi wierzący we wierze robili. Otóż ta modlitwa w świątyni, czy modlitwa w zborze, w społeczności Kościoła, ona powinna przebiegać we właściwej postawie serca. Ona nie powinna nigdy służyć autopromocji. Mamy ten obraz o dwóch modlących się w świątyni. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Czytamy w Łukasza 18, od 9 wersetu. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę z całego mego dorobku. Pięknie brzmi taka modlitwa, nie jakby powiedzieć. Można powiedzieć, facet ma poczucie wartości, wie kim jest. Nie jest jakiś niedowartościowany. A celnik Stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Tamten zaś nie. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Postawa serca. Bardzo ważne, żeby modlitwy w zgromadzeniu, w publicznym miejscu nie użyć nigdy w celu autopromocji. Ciśnie mi się przykład, jak pewien chrześcijanin w zborze warszawskim pomodlił się kiedyś tak oto: dziękuję Ci, Boże, że w 1942 roku na rogu ulicy Marszałkowskiej i Złotej rozbroiłem tego oficera niemieckiego, a on był nawet w stopniu porucznika. No i co z taką modlitwą zrobisz? Facet chciał powiedzieć całemu zgromadzeniu, że on był odważny, że w czasie wojny stawił czoła, nawet Niemca rozbroił. Po co to po 50-60 latach mówić w zgromadzeniu ludzi wierzących? Po co to komu? Chyba że jest ta potrzeba, że ja też jestem bohaterem powstania warszawskiego albo tam jakimś jeszcze innym. Nie? Jest czasem w niektórych ludziach chęć opowiedzenia czegoś, co by podniosło rangę, znaczenie, prestiż tegoż człowieka w towarzystwie, w zgromadzeniu, w zborze. Modlitwa nie jest po to. Modlitwa nie jest do takich celów. Więc jeśli chodzi o modlitwę w zgromadzeniu, to zasadniczo można ją podzielić na modlitwę zbiorową, społeczną, jak to mówimy, churalną, i modlitwę pojedynczych osób, modlitwę indywidualną, gdy poszczególne osoby podnoszą głos w modlitwie. Kiedy ma sens modlitwa churalna, modlitwa wspólna? No, jest parę sytuacji, w których jak najbardziej ma ona sens, ponieważ nikt wtedy nie słucha tego, co mówi drugi, tylko wspólnie razem zwracają się do Boga. To może być na przykład modlitwa w odpowiedzi na Słowo Boże, które było przed chwilą wygłoszone. Jakieś poselstwo Słowa Bożego, jakieś przesłanie, i wszyscy to samo słyszeli i wszyscy teraz mają się do tego odnieść. I podnosimy głos i zaczynamy mówić, nie słuchając jeden drugiego, bo każdy w jakiś sposób to odebrał i nie ma czasu nawet na to, żeby wszystkie osoby poszczególne indywidualnie odpowiadały. Modlitwa churalna ma sens też wtedy, kiedy uzgodniliśmy wspólnie jakąś sprawę, na przykład wstawiennictwo o kogoś, kto jest w kłopocie, kto jest chory, albo podziękowanie Bogu za coś konkretnego, co omówimy razem najpierw i teraz churalnie razem dziękujemy Bogu, albo przedłożenie Bogu jakiejś potrzeby konkretnej, że jest sytuacja, jest potrzeba i wspólnie razem wołamy do Boga już o tę jedną konkretną sprawę. Rozumiemy tę myśl? Jak się zachowywać w czasie modlitwy społeczny, gdy zbór jest wezwany do wspólnej modlitwy? Po pierwsze, zachęcam do tego, żeby w tej modlitwie brać aktywny udział. Gdy jest mowa, że razem się teraz modlimy, no to po prostu wszyscy powinniśmy się włączyć w modlitwę. Milczenie deprymuje innych i sprawia, że modlitwa zaczyna nabierać charakteru indywidualnego. Bo jeśli padło hasło, módlmy się teraz wspólnie razem i ja się zaczynam modlić, a obok mnie nikt nie słyszy, żeby się modlił, obok się też, to zaczyna się powoli już widać, że oni mnie słuchają. To mnie zaczyna deprymować, co? To już nie jest modlitwa zbiorowa. W modlitwie zbiorowej chodzi o to, że wszyscy w niej uczestniczą, wszyscy podnoszą głos, wszyscy modlą się. Ale z drugiej strony też trzeba uważać, żeby nie przekrzykiwać innych, że ja muszę się wybić ponad wszystkich, że muszę o parę tam jakichś decybeli być głośniej, bo ja bardziej gorliwy jestem, ja chcę to pokazać, moją gorliwość dla Boga. Tutaj często się pojawiają emocje różne w modlitwie i stosownie do tego, kto jaką ma osobowość, temperament i tak dalej, mogą być te różnice. I dlatego też trzeba uważać. Zdarzają się czasem sytuacje, że ktoś bardzo głośno krzyczy tam do Boga i emocjonuje się niesamowicie, co innych jakoś zaczyna przytłaczać. Pamiętam, kiedyś mieliśmy taką sytuację w zborze, że wtedy pastor, jedna kobieta bardzo tak głośno emocjonowała się, krzyczała i pastor podszedł do niej i powiedział: siostro, podejdź trochę bliżej Boga. No to nie będziesz musiała tak krzyczeć. No bo jak jest gdzieś ktoś daleko, to musi krzyczeć bardzo. A tu może podejść bliżej. Też ważne, żeby modlić się z intonacją głosu dostosowaną do emocji danej chwili. Bo różnie to bywa z naszymi modlitwami. Czasem trzeba zapłakać, czasem się uśmiechnąć, a normalnie mówić spokojnie, normalnym głosem. Są takie sytuacje, że niektórzy, jak zaczynają się modlić, to od razu płaczą. Jeżeli taka jest rzeczywiście potrzeba, bo akurat pokutuję, bo jest mi przykro z jakiegoś powodu i muszę się wypłakać, no to płacz, a my będziemy płakać z tobą, zbór z tobą zapłacze, bo mamy płakać z płaczącymi. Ale jeżeli ktoś zawsze, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy było dobrze, czy jest źle, jak zaczyna się modlić, od razu zaczyna takim płaczliwym, jękliwym głosem się odzywać do Boga, to jest jakaś dziwna maniera. Gdyby żona do męża, jęcząc płaczem, mówiła: o, jak ja cię kocham, dziękuję ci, że mi kupiłeś nową sukienkę, i tak dalej, to ten mąż powiedział: kobieto, ty nie chwytasz, co się stało? Ja ci kupiłem sukienkę, powinnaś się uśmiechnąć i spokojnie mi podziękować, a nie jęczliwym, płaczliwym głosem to mówić. I myślę, że Panu Jezusowi, który zresztą oczywiście On bardzo nas rozumie i kocha i na pewno nie otrąci nikogo, kto płaczliwym głosem będzie mu podziękował za piękną pogodę, za zdrowie, za i za tamto, będzie, to go nie przekreśla w modlitwie, ale chodzi mi o to, że należałoby dostosowywać brzmienie modlitwy do aktualnej sytuacji. W modlitwie churalnej powinno być raczej tak, że wszyscy razem właśnie się modlą i nie ma jakiegoś wiodącego głosu, chyba że jest to sytuacja, gdy ktoś przy mikrofonie prowadzi modlitwę i jego głos może być wiodący. Myślę, że tak mogło być w tej modlitwie, którą znajdujemy w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, ponieważ została zapisana treść tej modlitwy. Pamiętamy tę sytuację, że chrześcijanie przeżywali pierwsze prześladowania i Piotr i Jan byli w więzieniu. Gdy przyszli, opowiedzieli, jakie ich tam reperkusje spotkały, ludzie, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Wyobrażamy sobie tę sytuację, że wszyscy zaczynają mówić do Boga, podnoszą głos, odzywają się razem, ale też jest ktoś, kto zapisał treść tej modlitwy. Rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, i cytują tutaj fragment z psalmu, to znaczy, że była ta modlitwa też jakby zrozumiała. To nie był ogólny zgiełk, z którego nic konkretnego nie wynikało, tylko ktoś prowadził tę modlitwę. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Chciałem też powiedzieć, że w modlitwie churalnej, gdy cały zbór się modli, można modlić się też w obcych językach. No bo wtedy przecież nikt nie słucha, co mówi ten drugi. Więc można by w tym ogólnym gwarze modlitwy modlić się też w Duchu Świętym, w obcych językach, chociaż też z zachowaniem stosownej wrażliwości na obecność innych ludzi, bo Słowo Boże nas naucza, że tutaj trzeba no, brać pod uwagę zbudowanie innych. I 1 Koryntian 14, 23 czytamy, jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? No tak, jeżeli by tak było, że wszyscy, to wtedy ktoś, kto przyjdzie, kto nie zna charakteru zboru, tego zwyczaju wspólnej modlitwy, może być wręcz zszokowany, a nami powinna kierować generalna zasada, żeby budować innych, a nie bulwersować, a nie wywoływać jakieś niepotrzebne komentarze i wrażenia. I apostoł Paweł napisał dalej tak: dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Możemy się z tej wypowiedzi Pawłowej nauczyć, że 5 słów zrozumiałych w zgromadzeniu znaczy więcej niż 10 000 niezrozumiałych w zgromadzeniu. Bo tak, przed Bogiem, tam dalej jest powiedziane, może mówić sobie i Bogu, ile tylko pragnie, jaką ma potrzebę, ale w zgromadzeniu raczej słowa zrozumiałe. I tutaj, w tym miejscu, mam taką wskazówkę dla obcokrajowców. W naszym przypadku też takie osoby są, że lepiej nauczyć się kilku zdań w języku, którym odbywa się zgromadzenie, i w tych kilka prostych słów wypowiedzieć, niż by wypowiadać, choćby nie wiem jak, duchową modlitwę w języku niezrozumiałym dla całego zgromadzenia. Siostry i bracia z Ukrainy, macie przed sobą pewne zadanie też. Jeżeli tylko byście chcieli brać udział w życiu modlitewnym zboru w publicznym wymiarze, to lepiej byłoby, gdybyście się wytężyli i na przykład przygotowali sobie jakieś 2-3 zdania po polsku, a to by się dało chyba, nie? Bo nawet jak się idzie do urzędu jakiegoś, to człowiek tam w posłowniku pokombinuje albo zapyta jakiegoś Polaka, jak to powiedzieć, żeby tam tej kobiecie za okienkiem powiedzieć: pani, ja przyszedł po to i po tam. To nie musi być gramatycznie, aby po polsku, nie? I ona wtedy wie, o co chodzi. Wiem, że może trochę niezręcznie to brzmi, ale no taka jest moja rola, że chcę powiedzieć o paru takich rzeczach praktycznych. I teraz przechodzimy do modlitw indywidualnych, pojedynczych modlitw. Pierwsza zasada takiej modlitwy to ona powinna być wypowiadana w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli będę wyrażać jakiś stan emocjonalny w tej modlitwie i będę mówić: Panie Jezu, Ty widzisz, jacy jesteśmy zasmuceni dzisiaj, to wszystkim imputuję, że wszyscy są zasmuceni, podczas gdy ja jestem tylko zasmucony. Gdy powiem: Panie Jezu, widzisz, jaki ja jestem dzisiaj smutny, mówię o sobie, przedstawiam swój stan emocjonalny, a bracia i siostry słuchający mojej modlitwy rozumieją, chwytają, że oto ich brat teraz się otwiera przed Bogiem ze swoim smutkiem i mogą mnie wesprzeć w modlitwie, a nawet i jeszcze po modlitwie, jeszcze wieczorem mogą się o mnie pomodlić i następnego dnia, a za 3 dni zadzwonić do mnie, powiedzieć: jeszcze jesteś smutny, czy już nie jesteś smutny. Rozumiemy. Jak na przykład ktoś odzywa i mówi: Panie, Ty widzisz, jak nam brak miłości w tym zborze. No to ja bym powiedział: przepraszam, proszę brata, proszę mówić za siebie, bo ja nie odczuwam tego, że mi jest brak miłości. I nie mogę tego mówić do Oli, o Gabrysiu, o innych, że nam jest brak miłości. Jeśli komuś brak miłości albo mądrości, albo czegoś tam jeszcze, no to niech powie: Panie, mi jest brak miłości. Proszę Cię, wspomóż mnie, napełnij Duchem Świętym, pomóż mi bardziej miłować. To jest wtedy modlitwa, na którą powiem amen. Natomiast mam kłopot, jeżeli ktoś mówi, że nam tu brak miłości, powiedzieć na tę modlitwę amen, bo nie wierzę, że taka jest prawda. Bo patrząc na was, widzę, że jest w was miłość. Może ktoś akurat ma kryzys jakiś chwilowy, zezłoszczony jest na wszystkich, no to niech się otwiera i niech pokutuje. Będziemy go wspierać w tej modlitwie, ale niech nie mówi, że my wszyscy nie mamy miłości. Oczywiście jest wyjątek od tego, że jeżeli ktoś prowadzi modlitwę całego zboru, bo właśnie została uzgodniona jakaś sprawa czy jakiś temat, to może powiedzieć do Boga: Panie, oto stajemy przed Tobą teraz, bo on prowadzi tę modlitwę po wspólnym uzgodnieniu tematu. Modląc się indywidualnie w zgromadzeniu, trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio podnieść głos, żeby inni słyszeli modlitwę. W naszej kaplicy jest na tyle dobrze, że na średnim poziomie, gdy się ktoś odezwie, to jest słyszalny w całej sali, bo mamy dobrą akustykę i to niesie. I nie ma problemu, żeby ktoś z tyłu słyszał, co ktoś mówi w modlitwie z przodu, pod warunkiem, że odpowiednio podniesie głos. Bo jeżeli nie podniesie tego głosu, jeszcze usta sobie zasłoni, to jest strata czasu wspólnego zgromadzenia. Ludzie z grzeczności czekają, bo słyszą, że ktoś tam pomrukuje tam gdzieś w sali, ale nie wiedzą, co mówią. Trzeba podnieść głos odpowiednio, żeby inni słyszeli, bo właśnie oni mają słyszeć, tak jak Pan Jezus: ja się odezwałem, żeby ludzie usłyszeli i żeby był skutek tego konkretny. Więc zachęcam was, jak się odzywacie w modlitwie, to tak, żeby inni usłyszeli. Nie trzeba krzyczeć, ale też nie mamrotać. Jasne to jest? Gdy ktoś indywidualnie się modli, trzeba też uszanować to, że podniósł głos i nie zagłuszać jego modlitwy. To jest inna techniczna nieprawidłowość, że ktoś się zdecydował, z drżącym głosem zaczął się modlić. Oczywiście można powiedzieć amen, można powiedzieć tak jest, tak żeby dodać otuchy temu, kto się modli, ale nie zagłuszać go w taki sposób, że już nie wiadomo, kto się teraz modli, już inni nie słyszą, co ta osoba mówi w modlitwie i potem ona nawet powie amen, nawet nie wiedzą, że ona już skończyła modlitwę. A przecież chodzi o to, żeby po zakończeniu takiej modlitwy pojedynczej inni, którzy słyszeli tę modlitwę, zostali nią w jakiś sposób zainspirowani, żeby powiedzieli amen, żeby to była nasza wspólna modlitwa, bo to właśnie tak jest, że poszczególne osoby się modlą, a inni w myślach, w sercu dołączają się i przez wypowiedzenie amen na końcu tej modlitwy, ta modlitwa staje się też ich modlitwą i tak całe zgromadzenie się buduje wzajemnie. W czasie, gdy ktoś zaczyna w trakcie uwielbiania Boga czy właśnie modlitwy przekazywać jakieś słowo zachęty albo proroctwo, albo jakieś słowo wiedzy, ważne, żeby w tym momencie wszyscy się wyciszyli. Mamy takie sytuacje i w naszym zborze, że na przykład osoba prowadząca zwraca się w paru słowach do zgromadzenia. I rzecz w tym, żeby w tym momencie wyciszyć swoją modlitwę, żeby posłuchać, co ta osoba przekazuje. Bo może przekazuje coś, co jest ważne również dla mnie w tym momencie. A jeżeli ja cały czas tam się modlę i nie zwracam uwagi na to, co tu się dzieje, co ktoś mówi, a mówi do ludzi w tym momencie, no to przeszkadzam usłyszeć innym, też lekceważę w jakimś sensie tego, który właśnie się teraz zwraca do społeczności. Następna sprawa, jeśli chodzi o modlitwę indywidualną w zborze, w zgromadzeniu, to należy się modlić krótko. W zgromadzeniu należy się modlić krótką modlitwą. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli ktoś zacznie się modlić i opowiada Panu Bogu o wszystkich swoich krewnych, o stanie zdrowia, o tych, co na morzu i o tych, którzy cierpią prześladowanie i o tym, co ostatnio usłyszałem, co przeżywałem, to sprawia, że już za tą modlitwą nie podążają wszyscy. Nie są w stanie się dłużej skupić, a też to deprymuje następne osoby, żeby podnieść głos w modlitwie, bo może się wytworzyć taka myśl, że żeby się pomodlić głośno, to trzeba tak długo i tak kwieciście, jak ten brat przede mną albo ta siostra. No a mnie nie stać na taką modlitwę. Mnie byłoby stać najwyżej na 2-3 zdania, jakoś złożę je w swojej głowie, wykrztuszę, może się nawet i zająknę jeszcze w trakcie, ale krótko to jak najbardziej, natomiast długo, oj to... I dlatego dobrą rzeczą, budującą rzeczą jest, kiedy wierzący w krótkich modlitwach się odzywa. Jeden podniósł tę myśl, drugi tamtą, ten poprosił, tamten za coś podziękował. Wszyscy mówią amen, serca są rozgrzane, podążamy za tą myślą. W ten sposób budujemy się wzajemnie. Długie modlitwy po prostu nie wnoszą zasadniczo, bo może być sytuacja, ja nie mówię, że tak zawsze musi być, ale dzielę się z wami swoimi spostrzeżeniami i swoim doświadczeniem w tej sferze. Następna sprawa to to, żeby podejmować modlitwę jeden po drugim, nie czekając, nie robiąc przerw w modlitwie. Dlaczego? Dlatego, że przerwa między jednym a drugim, cisza, deprymuje i utrudnia następnej osobie podjęcie modlitwy. Zasadniczo wszyscy mamy problem z tym, żeby się głośno odezwać. Z małymi wyjątkami, no jednak trudno nam przychodzi, żeby w zgromadzeniu odezwać się głośno i wypowiedzieć parę zdań. Dlatego, kiedy modlitwy właśnie są krótkie i jedna po drugiej one się toczą, to wtedy wszyscy właśnie łatwiej się w taką modlitwę włączają. Jeżeli ktoś się pomodlił głośno, albo nawet bardzo głośno, powiedział amen, wszyscy powiedzieli amen i jest cisza, to przełamanie tej ciszy po 10 sekundach, po 20 sekundach jest już pewną trudnością dla następnej osoby. Ale jeżeli jeden po drugim, jeden kończy, drugi zaczyna, wciska się niemal, już na oddechu jest, tamten kończy i ty zaczynasz już swoją modlitwę, to wtedy łatwiej jest następnej osobie i następnej osobie się modlić. I powiecie, co ty mówisz, człowieku, to mało duchowe, to jakaś, o jakiejś technice mówisz, to duch prowadzi modlitwę. Duch właśnie prowadzi modlitwę w ten sposób, że ona jest uporządkowana, że ona buduje, że ona jest zachętą dla drugiego wierzącego. Więc unikajmy długich przerw. Przychodźmy na nabożeństwo na tyle przygotowani, że chcemy Panu Jezusowi powiedzieć parę słówek. Parę słówek i z tymi słówkami przygotowanymi w sercu, gdy jedziemy na nabożeństwo, chcemy za coś podziękować, albo jak już tu siedzimy, śpiewamy i rodzą się w nas myśli, duch się podnosi i chcemy Panu Jezusowi coś powiedzieć, złapmy te 2-3 zdania i bądźmy gotowi, że gdy padnie hasło, że można się modlić modlitwą indywidualną, wtedy wykorzystajmy od razu ten moment i pomódlmy się. I następny. Wtedy 20 osób się pomodli, 15 osób się pomodli i wtedy będziemy wszyscy zbudowani. Następna sprawa to to, żeby dać możliwość i czas dla innych w modlitwie. Jeżeli już raz zabraliśmy w tym zgromadzeniu głos w modlitwie, wypowiedzieliśmy parę zdań, podziękowaliśmy czy cokolwiek innego powiedzieliśmy, to teraz pozwólmy innym, pozwólmy, żeby inni się pomodlili. Żeby poszerzyć to grono osób budujących, aktywnych w modlitwie. Trzeba nam przeciwdziałać zjawisku tak zwanych stałych modlicieli, ponieważ wytwarza się w każdym zgromadzeniu po jakimś czasie taki niepisany jakiś zwyczaj, że się pomodli siostra ta, ten brat, ta siostra, ten jak będzie, to też się pomodli, jak go nie będzie, to już wiemy, że go nie ma, bo się nie słyszymy jego modlitwy, nawet nie musimy się rozglądać. I koniec, 3-4 osoby, 5 stałych modlicieli. Zaczyna się modlitwa, było słowo głoszone, śpiewaliśmy pieśni. Zdaje się, że powinniśmy być rozgrzani duchowo i chętni, żeby porozmawiać, Panu podziękować. A tu cisza, faceci, głowy rodzin, siedzą, cisza jest. I siostra, już wiemy, nie chcę tu nazwisk wymienić, bo każdy już wie, kto się tu głośno pomodli w zgromadzeniu. Jak przeciwdziałać takiemu zjawisku stałych modlicieli? Po prostu nie dopuścić ich do głosu. Nie, że chcemy ich wyprzedzić, ale że chcemy też dla zbudowania innych też się odezwać i nie dawać im zawsze tego pola, że oni mogą. Bo oni już wyczuwają, to gdzieś w powietrzu jest, że jak się inni nie modlą, cisza jest, to oni se pociągną wątek. A co tam? Mają swoją przestrzeń. Ale zacieśnijmy im tę przestrzeń. Dajmy, niech poczuje nasz oddech, że my już łapiemy rybka powietrze, żeby wystartować ze swoją modlitwą i oni wtedy będą się skracać, a czasem nawet się okaże, że będą szczęśliwi, że wreszcie ktoś się odezwał, bo niektórzy z nich odzywają się w modlitwie, żeby nie robić przykrości temu pastorowi, który tak prosił o tę modlitwę. Więc oni tak po prostu, i nawet może by się nie chciało pomodlić, ale oni tak z grzeczności się odezwą i się pomodlą. A czy to Panu Jezusowi sprawia radość? No właśnie, byłoby bardzo przyjemnie i budująco, gdyby każdy z nas poczuł się współodpowiedzialny za to życie modlitewne społeczności, że my razem się modlimy. W modlitwie indywidualnej zawsze stoimy przed problemem przełamywania oporu wewnętrznego. Tych oporów w nas jest bardzo dużo. Z jakich powodów mamy opory, żeby zacząć się głośno modlić? No po pierwsze zwykła trema taka. Nawet jeżeli się znamy i tak, ale jak jest więcej niż 5 ludzi naraz zebranych, to już jest pewna bariera, żeby się głośno odezwać. Z małymi wyjątkami są tacy, co tam nie mają z tym problemu, ale zasadniczo tak. Jest też obawa, że nasza modlitwa będzie jakaś nieskładna, że nastąpi jakieś uchybienie w słowie, się przejęzyczymy, może nawet jakoś bardzo śmiesznie się przejęzyczymy, że ktoś nawet zarechocze obok nas czy coś takiego i my się boimy takiej kompromitacji. Dlatego wolimy modlić się w głębi duszy. Bóg wie, co ja, przecież jemu nie trzeba mówić, a oni nie muszą słyszeć, co ja mówię do Boga. Otóż chcieliby usłyszeć, chcieliby świadectwa Twojej społeczności z Bogiem w zgromadzeniu. Po to właśnie się gromadzimy, żeby sobie wzajemnie usłużyć, nie wysłuchać koncertu ze sceny i mowy motywacyjnej z zakazalnicy, tylko się schodzimy, żeby właśnie budować się wzajemnie. A modlitwa jest częścią zgromadzenia. Może być też i taka bariera, że ktoś kiedyś skrytykował naszą modlitwę. Pomodliliśmy się szczerze w jakiejś sprawie, a potem usłyszeliśmy, że ktoś tam do kogoś tam nagadał. Ona się taka poważna modli, a czemu ona tak w życiu nie postępuje, jak się tak pięknie pomodliła? No jak coś takiego ktoś usłyszy, to może go zablokować, powiedzieć, to ja się wtedy nie będę głośno modlić w ogóle. Nie wolno się dać złapać na coś takiego. Ktoś sobie tam pogadał, ale ja żyję z Bogiem, ja miałem wczoraj gorszy dzień, może rzeczywiście zawiodłem, może pomyśleć, czy rzeczywiście ja stosuję w życiu to, co mówię w modlitwie, ale nie dam się zamurować, zamknąć z moim życiem modlitewnym, które przecież powinno mieć też ten wymiar publiczny. To żeśmy już mówili, potrzeba nam dużo rozmawiać z Bogiem sam na sam, ale potrzebujemy też wyrażać naszą relację z Bogiem publicznie, bo to jest miłe. Będę wielbił Boga w wielkim zgromadzeniu. W psalmach dużo tego jest, że właśnie chcemy, jeżeli kocham moją żonę, to ja chcę o niej powiedzieć nawet coś publicznie, że ją kocham. I się tego nie wstydzę. I już wszyscy wiedzą. Tak. Więc nie patrzmy na to, że ktoś tam może nas krytykuje, ktoś coś o nas powie. To nie jest problem. Modlitwa jest naszym świadectwem przed Bogiem, tym świadectwem danej chwili, nie całokształtu całego, tylko tej chwili. Takie mam myśli, takie mam odczucie i to mówię do Boga. Czasem się nie odzywamy w modlitwie głośno, w zgromadzeniu, bo myślimy sobie, inni zrobią to lepiej. Więc co ja, pokorny, najskromniejszy, najmniejszy z moich braci, co ja się będę odzywać głośno, nie? Tamten potrafi, tamten ma donośny głos, tamten jak się pomodli, to aż szyby drżą. Panu jest miło usłyszeć, że wszystkie Jego dzieci coś do Niego chcą powiedzieć głośno. A Ty jesteś dzieckiem Bożym. A rodzice, które mają kilkoro dzieci, wiedzą w swoim sercu, że chcą usłyszeć, co każdy z nich mówi do tatusia lub do mamusi. Nasz Ojciec w niebie chce usłyszeć każde swoje dziecko. Nie tylko tych niektórych. Każde. I dlatego starajmy się to przełamywać. Jeszcze inną barierą jest zwyczajne lenistwo duchowe. Dlatego się niektórzy nie odzywają w zgromadzeniu, ponieważ są leniwi duchowo. Niech się inni wytężają, niech tam drżą. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem moje życie modlitewne, miałem się odezwać głośno w modlitwie, tak chciałem, to miałem taki łomot w głowie, tak rozdygotany byłem, że się bałem w ogóle, że się przewrócę z tego wrażenia, ale powoli zacząłem się przełamywać i krótko się odezywałem i za jakiś czas przestał to być dla mnie taki po prostu, że aż mi się ciemno w oczach robiło, jak miałem się głośno odezwać w zgromadzeniu. I ty też możesz mieć taką barierę, zacznij ją przełamywać. Bo jeśli nie będziesz tego przełamywać, to zostaniesz tak zawsze, że nigdy nie... Ja nie wiem, jak się modli Piotrek głośno na przykład. Nie wiem, czy on coś mówi do Pana Jezusa głośno, czy nie. No chciałbym usłyszeć, jak się Ola głośno pomodli. Ona się czasem pomodliła, to słyszała. Ale wielu... Nie wiem, jak się... A chciałbym być zbudowany waszą krótką modlitwą dziękczynną, jednym zdankiem chociażby, albo dwoma zdaniami. I to jest tak, że jeśli my się nie przełamiemy, a najlepiej jest się przełamywać na samym początku, zaraz po nawróceniu, zaraz po chrzcie, przełamywać się i się odzywać, bo potem zostajesz taką niemową na wieki wieków. Następna sprawa. W czasie modlitwy bardzo dobrze jest, a nawet należy, zamknąć oczy. Modlić się z zamkniętymi oczami. Dlaczego? Ano po pierwsze chodzi o skupienie własnych myśli na Bogu. Jeżeli mam otwarte oczy, to mi już, oto zegarek widzę, tu kamerę, tu Gabrysia, który się złapał, czemu tak akurat trzyma ręce i tak dalej. Ktoś się uśmiecha, ktoś... Kuba ma maskę założoną, nie? I sobie może, a inni nie mają i już mam różne myśli. Jak ja mogę się modlić, żeby być skupionym na Bogu w tym momencie, jak mam otwarte oczy? Otwarte oczy rozpraszają mnie różnymi obrazkami, a jeszcze do tego piesek jakiś przeleci, jeszcze ktoś tam się podrapie przede mną po głowie, co ma wszy, czy co, dlaczego się drapie. I mam już dużo różnych myśli, mi do głowy zaczyna przychodzić. I jak mam zamknięte oczy, to mi nikt nie rozprasza, mogę skupić się na Bogu. Ja to mówię z praktycznego doświadczenia. Mało tego, modląc się do Boga, a patrząc na ludzi, może dochodzić do różnych dziwnych sytuacji. Jeżeli siedzimy na przykład w kółku, jako wierzący i się modlimy w grupie domowej, czy tak, albo nawet tak jak ja teraz by przed wami, i gdybym się modlił z otwartymi oczami, zwrócony jestem twarzą do innych osób, to prowokuje was, po pierwsze, do różnych myśli na mój temat. Patrzycie na mnie, modlimy się do Boga, ale patrzymy na siebie. Jak masz zamknięte oczy, to nie widzisz tego, jak ja się modlę. Z kolei ja, gdy się modlę z otwartymi oczami i patrzę na ciebie i na przykład teraz mówię, ach, jak ja cię kocham, i patrzę na Patryka, to Patryk mówi, co ty w ogóle, człowieku, czemu ty na mnie patrzysz w tym momencie? Nie? Albo na przykład mówię, jesteś dla mnie najważniejszy. Jakaś siostra patrzy na drugiego i mówi, chciałabym być bliżej ciebie. Mówi do Pana Jezusa, ale patrzy na tego faceta. I zamiast się skupiać na duchowej stronie, na Panu, to takie bzdury różne mogą nam chodzić po głowie w tym momencie. I to przeszkadza modlitwie. Takie rzeczy mają znaczenie. Kończąc, bym chciał was zachęcić serdecznie do udziału w życiu modlitewnym zboru. To naprawdę jest ważne, bo jeżeli tylko byśmy mieli w sercu jakieś parę słów modlitwy, to zawsze uda się nam wcisnąć z naszą modlitwą w czasie zgromadzenia. Zawsze znajdziemy taką przestrzeń, jeżeli tylko przyjdziemy z takim pragnieniem. Gdy przychodzi czas na modlitwę, gdy robi się ta przestrzeń, gdy jest zaproszenie do modlitwy, to ta modlitwa wtedy popłynie. Jeśli przyjdziemy nieprzygotowani, jeśli nie ma w nas modlitwy, no to takie jest czasem, jak słyszycie. Bracia i siostry, może się ktoś by jeszcze pomodli się ktoś jeszcze? A potem jeszcze słyszę, co ty tak naciskasz ludzi, że to oni mają się modlić? Co to w ogóle jest? To jest takie wpędzanie ludzi w poczucie winy, że się nie pomodlili głośno. No i ja jestem skonsternowany, bo wierzę, że Panu naszemu jest miło, że gdy jest taka przestrzeń, taka możliwość, że my możemy się do Niego odezwać i Mu powiedzieć parę słów z serca, to to jest fajna okazja i szkoda ją przegapić, szkoda ją zmarnować. I właśnie możemy w myśl Słowa Bożego ubogacić się wzajemnie przez to, że będziemy się odzywać w modlitwach, w krótkich modlitwach. Czy są jakieś pytania odnośnie sprawy modlitwy w zgromadzeniu? Może jakąś uwagę ktoś ma? Coś przegapiłem ważnego?